Tytuł tygodnia.
Jacek Komuda, Westerplatte. Wydawnictwo Fabryka Słów. Mówi historyk Jarosław Burchardt.
Westerplatte była to polska składnica tranzytowa, która powstaje na początku lat 20. po to tylko, żeby umożliwić Wojsku Polskiemu przywiezienie sprzętu z zagranicy. W tym samym czasie postępuje budowa portu w Gdyni, ale statki nie mogą tam cumować, dlatego wykorzystujemy nabrzeże, które zostaje nam wydzierżawione przy Westerplatte i tam zatrzymują się statki z ładunkiem głównie wojskowym. Przeładowywane to jest na platformy kolejowe, a następnie via Wolne Miasto Gdańsk jedzie do Polski. Aby zabezpieczyć rozładunek statków, należało powołać specjalną jednostkę, której celem było dbanie o bezpieczeństwo tego obiektu i tak z kilkudziesięciu żołnierzy przerodziło się to w taką większą kompanię i ten stan trwa do połowy lat 30., kiedy to naziści zainstalowali się w Gdańsku. Wiadomo było, że ta placówka Westerplatte nie może podlegać likwidacji. Ona tam musi być.
Czyta Paweł Wódczyński.
1 września 1939. Placówka PROM. Godzina 5.17. Przemierzywszy las i zarośla pod ogniem karabinów maszynowych z Nowego Portu, porucznik Pająk wpadł wreszcie do rowu strzeleckiego na promie, a razem z nim 5 strzelców z koszar na wzmocnienie placówki. Zobaczył widok jak z upozowanego zdjęcia w gazecie. Wszyscy na stanowiskach, hełmy pochylone nad karabinami, ledwie wystające nad usypany wał. Spokojny, celny ogień. Gdy przypadł obok Gryczmana, ten oddał mu lornetkę, ale porucznik nie musiał jej używać. Na całej jej szerokości przedpola, od zapory przeciwczołgowej do zniszczonego muru, nacierali Niemcy jeden albo dwa plutony. Strzelali z bliska, najwyżej z 200 metrów. Zalegli w lesie, ale wolno, nieustępliwie posuwali się do przodu. — Panie poruczniku, zdaję dowodzenie — powiedział ciężkim głosem Gryczman. — Melduję, że pierwszy atak niemiecki zatrzymany. Odpieramy drugi. Straty własne. Jeden ciężko, jeden lekko ranny. Obaj już w koszarach. — Ostrzelajcie kierunek między wałem a stację kolejową — rozkazał Pająk. — Walcie ile wlezie. Ja dzwonię do dowództwa. Przeskoczył schylony dalej rowem do drzewa, gdzie był telefon. Wziął słuchawkę, wcisnął czerwony przycisk. — Łączcie z koszarami. Huk strzałów był tak głośny, że musiał dopiąć dodatkową słuchawkę. Z ulgą rozpoznał suchy głos majora. — Panie majorze, prom melduje silne natarcie wroga. Potrzebujemy wsparcia moździerzy i amunicji do KM-ów. — Użycie moździerzy tylko w wyjątkowych okolicznościach — odparował Sucharski. — Wysyłam wam amunicję. Meldujcie regularnie. Pająk nie zdążył jeszcze zdjąć słuchawki, kiedy przykucnął przy nim kapral Kowalczyk. Panie poruczniku, wrzasnął silniej niż było potrzeba. Meldu, Niemcy po drugiej stronie kanału, na Schulstrasse, zajmują pozycję. Pająk obejrzał się, wskazał lewe stanowisko. Przerzucić LKM na południe, na kraniec rowu. Ostrzelać ich. Taje! Kowalczyk popędził wypełnić rozkaz. Wspólnie z drugim żołnierzem taszczyli ciężkiego starego Maksima na dwójnogu i pudło z taśmami. Przebiegli schyleni, choć kule rozbryzgiwały piach jak kamyki wodę. Wbili dwójnóg na końcu rowu, na zapasowym stanowisku. Kapral przyłożył kolbę do ramienia, przestawił podziałkę celownika. Po drugiej stronie wody widział szupowców biegnących w dwóch rzędach uliczką. Za nimi jechała wolno ciężarówka, szarozielony Opel Blitz. I wtedy zaczął strzelać, miarowo wolno, bo Maksim był powolniejszy od RKM-ów. Bach, 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 jedna kula za drugą. Najpierw nic się nie działo. Dopiero kiedy runęli pierwsi ranni i zabici, pozostali Niemcy rozpierzchli się, szukając schronienia między domkami z pruskiego muru, wpadając w bramy do ogródków. Kowalczyk ściągał jednego po drugim, bił w okna, w drzwi, pozostawiając dziury. Na koniec przeniósł ogień na ciężarówkę, na szoferkę, kawałek brezentowej budy, która wystawała ponad dachem. Pojazd zatrzymał się, otworzyły się drzwiczki, wypadł z nich Niemiec. Za chwilę już trup. Hełm spadł mu z głowy. Nagle spod maski poszedł dymek. Spotężniał, wzniósł się w górę, przetykany płomieniami. Samochód zajaśniał ogniem, rozświetlając mroki uliczki. Z lewej kapral Zdeb poderwał się na chwilę z karabinem przy oku. Jednym strzałem kropnął młodego, chudego Niemca, który zapędził się zbyt blisko. Sam zaraz dostał, szarpnęło mu lewą rękę, opadł plecami na bok rowu strzeleckiego. Podniósł do twarzy zakrwawioną lewą dłoń, w której brakowało środkowego palca. Oszołomiony spojrzał na karabin, przestrzelony przy łożu. Rozglądał się po dnie rowu, jakby szukał brakującego kawałka ręki. Ranny! Krzyknął. Ranny do koszar!
Jacek Komuda, Westerplatte. Wydawnictwo Fabryka Słów.